je 80. Ha. Ha. Audycja 80. Ha. Ha. Audycja 80. Ha. Ha. Audycja 80.
To jest audycja 80, lecąca prosto ze studia 80. Witam bardzo serdecznie wszystkich stałych słuchaczy, jak i tych, którzy może są z nami pierwszy raz. Będziemy się starać, żeby ten czas nie był czasem zmarnowanym. Audycja 80 jest zbudowana na trzech filarach. Na filarze sztuki, filozofii i wszystkiego, może nie wszystkiego, ale na temat tego, co się styka z Biblią i z chrześcijaństwem. No i właśnie w tamtym tygodniu, a właściwie dwa tygodnie temu, rozpoczęliśmy sobie temat związany z prawdziwym chrześcijaństwem, a w tamtym tygodniu przybył do naszego studia Andrzej Kaliszczyk, z którym mieliśmy okazję podyskutować, porozmawiać sobie na temat powołania chrześcijanina. Czy chrześcijanin jest właśnie tym, kim jest z własnego wyboru, czy też może Bóg go wybiera i w jakiś sposób faworyzuje. Dzisiaj idziemy dalej, jeżeli chodzi o historię tego chrześcijanina. Mówimy sobie o tym, gdzie on trafi. Właściwie już w tamtym chyba tygodniu powiedzieliśmy sobie, gdzie on trafi, ale dzisiaj powiemy sobie, co go może spotkać w takim czy innym kościele chrześcijańskim. Bo kiedy czyta on samą Biblię, nie ma wyrobionego kontekstu, sposobu czytania, jest, że tak powiem, interpretatorem oddalonym od obyczajowości kościelnej czy kongregacjonalnej, tak mówiąc bardzo takim podniosłym, górnolotnym językiem, to może on właśnie w takiej sytuacji dojść do trochę innych wniosków. I na przykład może to dotyczyć, no dajmy na to, małżeństwa. Tego, jak Biblia podchodzi do kwestii małżeństwa i tego, jak do kwestii małżeństwa na przykład podchodzi się w kościołach, że jest taki szef, nazywany potocznie pastorem, który dzierży w swoim ręku władzę intymności, władzę seksualności i władzę jakiegokolwiek intymnego współżycia dwojga ludzi. Bez takiego pozwolenia w kościele tych dwoje może stać się obiektem nienawiści, obiektem plotek, oskarżeń i wszystkiego co najgorsze, a to się kończy często utratą wiary we wszystko, w co się wierzyło do tej pory. Andrzej, jak to jest z tym ślubem i czy rzeczywiście pastor jest niezbędny i czy taki ślub jest w ogóle niezbędny?
Ale to jest sprawa kultury naszych czasów, czy czasów, w których tam ktoś żyje, bo widzisz, to są bardzo wrażliwe kwestie, te obyczajowe. I nie możesz swoim zachowaniem prowokować całego otoczenia i dawać jakby podstawę plotkom. Stąd instytucja małżeństwa, jakiegoś zalegalizowanego, jest bardzo potrzebna. Bo może teraz widzisz, żyjemy w takich czasach, że to wszystko nie ma sensu, ale kiedyś była to wartość taka prawie nienaruszalna, prawda?
No tak, ale wiesz, ja znam chrześcijan, którzy nie potrzebują pastorów i różnych tego typu instytucji, no i żyją sobie. Oczywiście no, zmagają się z pewnymi problemami, z obgadywaniem, z krytyką, bardzo często może niesłuszną, ale powiedzieli, że się jednak przed tą taką instytucjonalistyczną formułą nie ugnął.
No dobrze, ale żyją powiedzmy w jakimś państwie, które daje pewne przywileje i prawa małżeństwom. I jeśli oni nie chcą tego, nazwijmy to zalegalizować, bo zaraz może tak szerzej o tym powiem, ale na chwilę w ten sposób. No i załóżmy, jest przypadek, że jedno umiera, no więc jest problem ze spadkiem, a jeśli mają dzieci, problem taki, majątkowy, inny i tak dalej. Problem jest z opieką medyczną, z dowiadywaniem się o stan zdrowia, a gdy jesteś małżonkiem, to tego problemów w ogóle nie ma. Bo małżeństwo jest traktowane, czy było traktowane przez 2000 lat dosyć wyjątkowo w wszystkich kodeksach cywilnych krajów europejskich. Nie wiem, jak tam na Dalekim Wschodzie to jest rozumiane. Natomiast teraz to jest tak, no żyjemy w takich dziwnych czasach, że nawet pary jednopłciowe chcą się nazywać małżeństwami, prawda?
No wiesz, ale my tutaj gdzieś tam mówimy jednak o kościołach.
No dobrze, o tym, czy... no to co w tym złego, Remik, że ktoś zawiera ślub tak zwany kościelny?
To znaczy, wiesz, tutaj, tak, ja tutaj nie mówię, że jest coś w tym złego, ale na przykład jak jesteś chrześcijaninem w jakiejś społeczności i na przykład sobie no, nie życzysz, żeby jakiś pastor stał nad tobą, a wiesz, że masz tam dziewczynę narzeczoną i chcesz, żeby ona była twoją żoną, jeżeli tego nie zrobisz, to wtedy się zaczynają problemy.
No dobrze, a nie możesz po prostu iść do Urzędu Stanu Cywilnego, odnoszą się do sytuacji w Polsce, zawrzeć małżeństwo z tą osobą?
No, wiesz, no niby mogę, no.
Jakby zalegalizować, mówię o tym.
Aha. No wiesz, to jest możliwe, tylko kwestia tego, czy nie byłoby kłopotów dalej w kościele takim, w takiej społeczności, która by dalej wymuszała, że to jest związek nielegalny.
A, no jeśli o tym mówimy, to teraz rozumiem, w czym jest problem. No właśnie, tu jest kłopot taki, że małżeństwo jest instytucją biblijną. No i różne kościoły, może i to jest dobre, roszczą sobie prawo, że mogą tych małżeństw udzielać. No ale zależy, jakie jest prawo w danym kraju. No, za tak zwanej komuny były śluby kościelne, prawda? To może nie pamiętasz, a ja pamiętam. No ale ten ślub kościelny był nic nie warty wobec prawa cywilnego. Dopiero tu od tej tak zwanej wolnej Polski jest tak, że można zawrzeć małżeństwo tylko u księdza, a ksiądz jest zobowiązany powiadomić Urząd Stanu Cywilnego, że taki akt miał miejsce. I bardzo dobrze. W Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach kapitan statku mógł udzielić, strażak, policjant, nie? Tylko musiał dopełnić formalności, więc w różnych krajach różnie to wyglądało, ale od początku zaczynając, to można odnieść się do Starego Testamentu i na przykład przypomnieć sobie małżeństwo Izaaka. Izaak był synem Abrahama i Abraham już był starym dziadkiem i mówi, muszę znaleźć żonę dla mojego syna, wysłał swojego sługę tam do rodziny, tam na wschód, do Haranu. Tam przywiózł mu żonę. Zresztą pomijam te wszystkie, bo to nie o to chodzi. Przywiózł mu żonę. I krótki komentarz jest w Biblii. Wprowadził ją do namiotu swojej matki i była mu za żonę i miłował Izaak Rebekę. I koniec.
No i nie było, bardzo nie prosto.
Nie było tam żadnego księdza, że tak powiem, umownie. Nie? No i o to chodzi, bo tak naprawdę małżeństwo między dwojgiem chrześcijan zawiera się między nimi w obecności Pana Boga bez potrzeby pośrednika.
No właśnie, tutaj dochodzimy do tego, wiesz, ja też nie chcę atakować instytucji małżeństwa, bo nie o to mi chodziło, ale gdzieś tam poddaję w wątpliwość takie prawo, absolutne prawo do szastania małżeństwem i że, wiesz, ja jako ksiądz czy jako pastor mam, że tak powiem, przywilej udzielania tego typu zgód czy licencji, powiedzmy, na posiadanie żony czy nie.
Wiesz, ja chętnie bym przystał na takie rozwiązanie, że powiedziałem mojej małżonce, że chcę, aby była moją żoną i tak dalej, ona, że ja by jej mężem i to by miało miejsce gdzieś tam na polanie wśród brzuzek w obecności stwórcy i to powinno wystarczyć. No tak, ale są problemy, o których wspomniałem, natury cywilno-prawnej. No i po tym wyznaniu między nami zawarliśmy związek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak jak wymagają przepisy danego kraju. I już, natomiast gdybyśmy go nie zawarli, też byśmy się czuli małżeństwem.
No tak. No ale to był tylko jeden taki przykład, taka można powiedzieć dosyć rozbudowana dygresja. Słyszałem jeszcze o innych przypadkach, że kiedy na przykład chrześcijanin przychodzi do kościoła, to musi mieć stosowny ubiór. Są takie społeczności, kiedy na przykład przyjdzie w koszulce takiej zwyczajnej, zwykłej, może nawet niewyprasowanej, i też może się zdarzyć, że będzie on w jakiś sposób represjonowany właśnie w tej społeczności.
No wiesz, coś o strojach jest mowa w Biblii, że niewiasta ma wyglądać tam przyzwoicie, że tam o makijażu jej jest mowa, o zdobach, że mąż też i tak dalej, więc trzeba tak chodzić, aby nie prowokować po prostu otoczenia, bo chrześcijanie lubią się gorszyć i trzeba unikać takiej sytuacji. Mamy napisane: wszelkiego pozoru złego unikajcie. No więc jeśli idziesz do kościoła z odkrytymi plecami, mówię o dziewczynie, no to no, trzeba pomyśleć, że może zakryj, nie? Bo będą tam ludzie, którzy mają inny punkt widzenia i zamiast słuchać nabożeństwa, będą ci się wpatrywać w twoje plecy.
No tak, tak. No to jest takie zdroworozsądkowe podejście. To wydaje mi się, że to można gdziekolwiek się idzie pomyśleć o czymś takim.
Tak.
No chyba, właśnie, że się idzie na randkę, to jest wiadomo. No,
no do, o, tak, ale gdybyś poszedł, wiesz, bo niektórzy się tak właśnie buntują, mówią, a to tak, że takie wymogi różne. No ale jak idziesz na spotkanie, na którym ci bardzo zależy, na przykład w sprawie, no strzelam, pracy, albo coś ważnego załatwić, no to wiesz, przegląda się 100 razy w lustrze, jak wyglądasz, to chłopaki nie mają tego, ale kobiety mają większy z tym, wiesz, z tym oglądaniem siebie więcej zajęcia w tej sprawie. Ale mężczyzna też musi się tam odpowiednio ubrać stosownie do okoliczności. Na pogrzeb nie idziesz na biało, chyba że jesteś w takiej kulturze, gdzie na biało się chodzi na pogrzebie, tylko raczej ciemne barwy przybierzesz, nie? No i podobnie do kościoła, jak idziesz, no to się ubierasz tak, jak przystało w danej społeczności. I co jest akceptowalne, co nie. To są te konwenanse, często takie głupie, no nieuzasadnione, ale takie są właśnie te tak zwane konwenanse. Jeśli jesteś w danej społeczności i chcesz w niej być, no to wypada się trochę dostosować. Tak to widzę.
Czas na piosenkę w audycji 80, lecącej prosto oczywiście ze studia 80, żebyście mogli przemyśleć sobie to, o czym mówiliśmy, czyli o małżeństwach w kościele, a też małżeństwach w Biblii. You leave behind. Audycja 80 lecąca prosto ze studia 80, a my sobie idziemy już do trzeciego przykładu problemów, z którymi może się spotkać chrześcijanin w kościołach. Chrześcijanin, który gdzieś tam się odseparował od obyczajowości, od pewnego rodzaju mody, trendów. No i ten trzeci przykład dotyczy tego, ile tak naprawdę możemy powiedzieć swoim tak zwanym współbraciom w wierze, a ile nie. Bo znam takie przykłady, że ktoś, kto się otworzył przed pewną grupą ludzi, dostał nieźle, brzydko mówiąc, po tyłku z tego powodu, że no, myślał, że to są jego przyjaciele, a się okazało, że to są raczej jego sędziowie, aniżeli ci, którzy chcą mu rzeczywiście pomóc i którym może się wygadać.
Tak, no wszyscy tacy jesteśmy, że trochę lubimy się interesować nie swoimi sprawami, ale trzeba mieć hamulce w tej sprawie.
Właśnie, a Andrzej, twoim zdaniem, na ile taka społeczność może sobie pozwolić na wnikanie w cudze problemy, w cudze sprawy, zwłaszcza wnikanie w,
no, w życie osobiste.
W życie osobiste, ale też w sprawy, które dana osoba mówi z własnej nieprzymuszonej woli, bo uznaje na przykład taką społeczność za społeczność przyjaciół, a tutaj się okazuje, że mogą być z tego niezłe problemy. Gdzie jest ta granica?
No widzisz, no to jest duch zdrowego zmysłu. Ja uważam, że chrześcijanin, który żyje w grupie, czyli w zborze, ma pewne obowiązki względem zboru, nie żyje sam dla siebie, nie może wszystkiego, tak jakby był solistą, ale z drugiej strony jest dalej indywidualnością, bo prawdziwą relację budujesz nie z braćmi, tą ostateczną, tylko z Bogiem. I to twój stosunek do Boga, Jezusa i tych duchowych spraw będzie podstawą twojego duchowego życia, a nie to, czy się podobasz danemu bratu, czy się nie podobasz danemu bratu. Bo dany brat może mieć skrzywione spojrzenie na to, co jest przyzwoite, czy to, co się godzi, nie godzi. A więc jesteśmy razem w zbiorowości, ale też jesteśmy i powinniśmy być indywidualnościami, tak uważam. I są pewne granice, poza które się nie powinno, których nie powinno się przekraczać w penetrowaniu problemów drugiego chrześcijanina, chyba że on cię zaprasza do tego, to wtedy tak.
Aha, no dobra, to mamy teraz krótką, ale to bardzo króciutką przerwę na dżingiel z audycji 80.
Ha, audycja 80.
No i wracamy, to jest audycja 80, lecąca ze studia 80. Gościem dzisiaj, a właściwie już takim stałym gościem, który pojawia się bardzo często, jest Andrzej Kaliszczyk, z którym rozmawiamy na temat po prostu bycia chrześcijaninem, bycia prawdziwym chrześcijaninem, na temat problemów, z którymi taki chrześcijanin może się zmagać, jeżeli czyta tylko Biblię. Są sytuacje, kiedy już się dalej nie da. Co wtedy robić, kiedy społeczność okazuje się na tyle toksyczna, na tyle niszcząca zdrowie psychiczne? Czy być w niej, co jest bardzo wygodne mimo wszystko, bo jednak jest to jakaś stała, czy ją porzucić i wystawić siebie na możliwość nawet utraty wiary, bo tak często też bywa.
To jest właśnie trudna sprawa i dziwna, że ludzie wierzący, przynajmniej tak widziani, bo aktywni w grupie jakiejś tam chrześcijańskiej, gdy dochodzi do jakiegoś kryzysu w tej grupie, stają się niewierzącymi albo agnostykami. To dziwne dla mnie zjawisko jest, muszę ci powiedzieć. Ja nie rozumiem tego, bo jeśli ktoś jest naprawdę wierzący, a nagle odkryje, że jego grupa jest, czy zbór, czy ta społeczność, w której jest tak szerzej, nie? Bo przecież zazwyczaj są w jakichś społecznościach, czy tam krajowych, czy międzynarodowych, czy kościoły są w zasięgu międzynarodowym, to traci wiarę odchodząc od niej. To na czym on budował, jest pytanie.
No, to jest dobre pytanie.
No i jest, a wiesz jaka jest moja odpowiedź? No nie wiem, czy trafna, ale mam taką prywatną, że on budował na tej grupie. On nie budował. swojej osobistej relacji z Bogiem. Nie przeżywał tego osobiście, tylko tak zawsze w świetle swojego wyznania, w którym był. No i ktoś mu wytrącił tą protezę, na której się wspierał i nagle leży.
Tak, wiesz, Andrzej, ja sobie myślę, że Kościół bardzo łatwo może zastąpić Boga. I wtedy, kiedy Kościół nas odrzuci, czy jakaś społeczność nas odrzuci, to możemy sobie wyobrazić, że to Bóg nas odrzucił, czy Bóg nas zranił w jakiś sposób. I pytanie, czy to nie jest jakieś takie, wiesz, czy to nie jest duch antychrysta w tym?
Trzeba zawsze widzieć, że ponad wszystkimi społecznościami jest nieskazitelny, nieomylny, zawsze prawdziwy Bóg i Jezus. Natomiast to, gdzie my się znajdujemy, zawsze jest skażone jakimś błędem, jakimś ludzkim czynnikiem. Nie ma idealnych społeczności. I nie ma kościoła i grupy, która ma idealnie czyste poglądy, czyli zawsze prawdę. Owszem, jedni mają jej więcej, drudzy mniej. To jest zrozumiałe. I trzeba liczyć się z tym, że w momencie kryzysu pewne rzeczy wyjdą jakby na wierzch. Będą częściej eksponowane niż wtedy, gdy było spokojnie w danym środowisku. No ale czy to ma prowadzić do utraty wiary? Jeśli budowałeś na Jezusie, otrzymywałeś od Niego odpowiedzi na Twoje modlitwy lub przynajmniej tak czułeś, mówię o interpretacji tej osobistej, no to cóż takiego, że straciłeś tą społeczność? No przeżyjesz to, no ale no idziesz na pustynię, tak jak naród izraelski, nie, z Egiptu. Wyciągnął ich na pustynię i 40 lat się błąkali, nie? No to może podobnie Pan Bóg ma dla ciebie teraz jakieś takie plany, żebyś po pustyni chodził. To znaczy bez społeczności.
Obawiam się, że mogę mieć odpowiedź na tutaj twoje gdzieś tam postawione między wierszami pytanie, jak to tak naprawdę jest.
No to opowiadaj, chętnie posłucham.
Wiesz, wydaje mi się, że kiedy ktoś twierdzi, że ma Ducha Świętego, kiedy ktoś twierdzi, że ma osobistą relację z Chrystusem i być może Chrystus też działał w jego życiu w jakiś sposób, nie wiem, czy to przez cuda, jakieś cudowne przypadki, i taka osoba nagle cię zrani, to może się zacząć zastanawiać, no to jak ten Chrystus działa, jak ten Duch Święty działa, skoro ci ludzie twierdzą, że mają Ducha Świętego, a Chrystus powiedział, że jeżeli dwóch albo trzech gdzieś się zgromadza w imię moje, tam ja jestem pośród nich. No i masz społeczność, gdzie ludzie się rzeczywiście zgromadzają w imię Chrystusa, on tam jest pośród nich i dostajesz takiego kopa, że ciężko ci się podnieść.
Remik, bo jeszcze tam jest ktoś, kto przesłania tego Boga Jezusa. I zazwyczaj tym kimś to jest ten kler, stamtąd, no, tam operujący. Oni może chcą dobrze, ale czasami zasłaniają najważniejsze rzeczy. Jest taki przykład w Starym Testamencie na to, że jak człowiek niósł ofiarę do kapłana, która miała być w całości zużyta na cele sakralne, na przykład spalona, to nie spalona, na przykład tak zwana pokarmowa, ona była jadana również przez kapłanów, to przychodził kapłan i zanim oni dokonali pewnego aktu tam związanego z gotowaniem chyba, to wybierał sobie najlepsze rzeczy z tej ofiary i na bok odkładał. Widelcem z gara wyciągał. To dla mnie, to dla mnie, to dla mnie. I to jest tak właśnie, że jak ty przychodzisz do Boga ze swoimi najlepszymi intencjami, uczuciami i tak dalej, czyli z tą ofiarą, to znajdzie się po drodze ktoś, kto mówi, a to dla mnie się należy, nie? Ty mnie nie szanujesz. W takim sensie mówię, nie? Że to, co ty Bogu poświęcasz, to ja chcę być między tobą a Bogiem i mówić cząstka z tego dla mnie. Czyli ten splendor, który się Bogu należy, kler wszystkich kościołów chce brać dla siebie. No jak oni wyglądają w długich szatach, w pierścionkach, tam nie wiadomo czym, albo w samolotach. Nie, jeden prywatny samolot ma, nie, jakaś afera była, że musi do wiernych latać szybciej, nie? Jakieś takie dziwne rzeczy. Już tam nie chcę się w to zagłębiać. I oni stoją, ci ludzie stoją między tym zwykłym, szarym, dobrym człowiekiem, a Panem Bogiem, wiesz? Zasłaniają Pana Boga. I wtedy ci mniej rozeznani myślą, że to jest dobrze, że tak ma być. A nagle jak to światełko, które mówi, zrobi ci psikusa, to myślę, o to Pan Bóg mnie zawiódł. A to wcale nie. Budowałeś na człowieku. Tak jest, budowałeś na człowieku, a nie na Bogu.
No to jest też już osobny temat, jeżeli zaczniemy sobie mówić o wszystkich kwestiach marketingowych, finansowych, pastorskich, niepastorskich, bo kościoły to się teraz, jest taka moda, że kościoły się przedstawiają jako powiedzmy takie kluby. Ale pytanie, czy właśnie, wiem, że już kiedyś w audycji 80 to pytanie padało, ale może sformułuję je trochę inaczej. Czy nie byłoby lepiej, żeby ten cały kler, tych wszystkich pastorów wyrzucić stamtąd, hipotetycznie, i żeby budować to na innym systemie, na systemie, który polega na przyjaźni, na zdrowych relacjach międzyludzkich, na zdrowym rozsądku? Czy po prostu tych wszystkich urzędników kościelnych nie należałoby usunąć jednym dmuchnięciem?
Śmieję się, gdy to mówisz, bo mi przychodzą na myśl słowa Cejrowskiego, które o sędziach wypowiedział.
Może słyszałem, może nie. Także być może jakoś podświadomie Cejrowski siedzi mi w głowie.
Nie będę przytaczał.
Wszyscy won. A.
No tak powiem. Ale
tak, już pamiętam.
Wiesz co, no to się tak czasem należałoby zrobić. Ale z drugiej strony jest tak, że no, biblijna organizacja ludu Bożego jest taka, że są osoby, które w jakiś sposób mają pieczę nad innymi. Oni nazywają się starsi zborowi. I jest też taki cytat, że starszy, który dobrze służy, ma być podwójnie szanowany. I tak dalej, więc coś w rodzaju takich osób, przewodników, no, takie osoby istnieją i powinny istnieć, żeby wszystko dobrze grało. Gorzej, gdy ci przewodnicy zaczynają myśleć, że nie są sługami zgromadzenia, ale że są panami zgromadzenia. Na przykład w moim zgromadzeniu jest taka, tak, mówi jakiś pastor do pastora, a pastor inny odpowiada, a w moim jest inaczej. No i problem w tym, że to ani jest tego, ani tamtego, tylko to jest lud Pana Jezusa, a oni są sługami. A jeśli są sługami, to z pewnego punktu widzenia są tak samo równi jak tym, którym służą. Bo jeśli ty jesteś sługą, ja jestem sługą, no to jesteśmy równi jako słudzy w stosunku do naszego Pana. A oni trochę zapomnieli o tym. Stają się nadsługami, taki właśnie, jak widzisz, arcypasterz na przykład. Pasterz jest arcypasterz. I takiej zabawy w takie właśnie... No i tam, wiesz, ten kler powstał przecież już na początku po Chrystusie, tam trzeci, czwarty wiek, to już dobrze prosperowało. Czy może trochę jeszcze później, coraz bardziej. No i to do dzisiaj jest. I kościoły protestanckie, mimo że nie mają tak rozbudowanych struktur, no cóż, na początku było wszystko pięknie, to 500 lat w tym roku będziemy obchodzić. Tak symbolicznie tego lutra. No a potem, no cóż, normalnie czas płynie, to robimy swoje. Nie? Zastępujemy swoimi osobami prostą wiarę w Jezusa, bo nam się też coś należy, tak jak tym kapłanom z tych ofiar pańskich.
I to jest właśnie smutna rzecz, że na początku zawsze wszystko jest fajnie, a po jakimś czasie no się wszystko burzy i wali, jak po prostu wieże World Trade Center, te wszystkie ideały. No, a my sobie robimy króciutką przerwę na jakiś tutaj muzyczny, że tak powiem, zakąsek, który być może pokoloruje tą naszą szarą codzienność troszkę intensywniej. Tomorrow. Ktoś pięknie powiedział, że to może być najpiękniejsza piosenka, kiedy jest się z kimś w romantycznym, udanym związku, jak i najsmutniejsza piosenka wtedy, kiedy jest się samemu. No ale to była taka mała dygresja od naszego tematu. Ta audycja zbliża się pomalutku do końca, no chociaż trzeba powiedzieć, że będziemy kontynuować ją za tydzień. Andrzej będzie z nami, będziemy rozważać jakieś tam pozostałe kwestie dotyczące chrześcijańskiego życia i problemów chrześcijańskich. Wspierajcie proszę audycję 80, jeżeli tylko uważacie, że jest ona użyteczna, pożyteczna i potrzebna, jeżeli tylko gdzieś tam pomogła wam rozwiązać pewne problemy, to my będziemy też mieli oczywiście pewność, że warto takie audycje nagrywać, że warto kontynuować te tematy i warto gdzieś tam wychodzić naprzeciw potrzebom nie tylko chrześcijan, ale i być może jakiejś tam większej grupy społecznej czy tam cywilizacyjnej, chociaż to już się ciężkie słowa robią. No dobra, no to do następnego razu, do następnego tygodnia. Pozdrawiamy was serdecznie i po prostu ciao.